Plusy dodatnie, plusy ujemne. Witam ponownie i w studiu publicyści Joanna Miziołek wprost, Łukasz Warzecha w sieci.
Dobry wieczór.
No i tydzień zakończył się paradoksalnie, nieoczekiwanie. Dzisiaj zaczniemy od dzisiejszych wydarzeń, czyli nie dość, że już nie mamy ministra Grabarczyka, to mamy nowego ministra Borysława. Dobrze, Borysa, ale nazwała go Borysławem pani Ewa Kopacz, więc ja dlatego nie przez złośliwość, tylko zacytowałem. No, to znaczy, że pani premier nawet nie zdążyła się dość dogłębnie zapoznać z diagramem, z biogramem nowego ministra w Wikipedii.
Ja muszę podzielić pewną informacją. Otóż dowiedziałem się, że jak ludzie wkrótce po tej informacji rzucili się do internetu sprawdzać, kim jest Borysław Budka. Jak wpisywali Borysław Budka, to wyskakiwała im jakaś budka z piwem w Borysławie. Więc jeżeli pani premier też coś takiego wyskoczyło, to no, mogła nie wiedzieć, kogo nominuje.
To, że nie była to ruska budka. Nie, przepraszam, że dowcipy z nazwisk to jest najbardziej ponury rodzaj dowcipu, ale znajdzie, wszystko to się stało naprawdę chyba bardzo nagle. No, Borysław, może to przejęzyczenie po prostu pani premier, ale chyba trudno sądzić, żeby to był jakiś wybór, no, nad którym bardzo długo myślano.
No tak, ale ona musiała po prostu kogoś szybko wybrać, bo wiedziała, że będzie tracił Bronisław Komorowski w kampanii, bo będzie łączone z Cezarym Grabarczykiem.
Miałam zamknąć aferę, żeby
absolutnie,
już majówka,
tak.
Grille i potem
tak,
już nikt nie będzie pamiętał.
Tak, zapomnieli o tym, tak, no szczególnie o Borysławie, no bo to jednak, jednak taka osoba,
nie, żeby zapomnieli o Cezarym oczywiście, o to chodzi.
Tak? Ale Cezary Grabarczyk był też taką osobą, która po pierwsze była w tym komitecie Bronisława Komorowskiego i po drugie, ja byłam w Łodzi razem z Bronisławem Komorowskim. No, rzeczywiście był takim gospodarzem, który tam otwierał te wszystkie furtki Bronisławowi Komorowskiemu i był taką osobą, która go wspierała w tej kampanii.
No bo był, jest nadal, jest baronem partyjnym tak zwanym w Łodzi.
Czy jest też silnie wiązany z Bronisławem Komorowskim.
Za PRL-u to mówiono kacyk na takiego tam miejscowego sekretarza partii. Mhm. Nie wiem, czy to nie jest obelżywe.
Ale ja jestem też ciekawa takiego drugiego aspektu, czyli tego aspektu, jak się te siły w Platformie teraz poukładają, bo przecież pan minister Borys jest tak naprawdę osobą od Grzegorza Schetyny, więc ona wzmocniła to skrzydło Grzegorza Schetyny i sama sobie chyba...
Schetyny? Naprawdę? Sobie już dzisiaj pytałem, kto go rodził. Chciałem jak stara hrabina tak użyć tej formuły, kto go rodził. No, a skąd wiadomo, że on jest od Schetyny?
On jest tym człowiekiem zaufanym jego od dawna, on jest w jego kręgu. Znaczy on nie był tak kojarzony, bo nikt go nie kojarzył, ale to jest jeden z jego popleczników, więc
to ja mam, to moja teoria padła. To ja już myślałem, że Ewa Kopacz buduje sobie, ściągając, bo co wiemy o panu Budce, poza tym, że nie ma na imię Borysław, to wiemy, że jest wykładowcą akademickim, nie ma żadnego doświadczenia menadżerskiego, nie prowadził nawet kancelarii własnej jakiejś adwokackiej, tym bardziej nie pracował w wymiarze sprawiedliwości, nie miał z nim po prostu żadnego kontaktu, jest człowiekiem stosunkowo młodym, 37 lat i właściwie tylko występował jako ekspert zawsze, wykładowca, ekspert tam czasem w sprawach jakichś prawniczych, polskich rozmaitych wniosków do Unii Europejskiej, Trybunału Europejskiego przygotowywał to, więc wydaje się, że no człowiek, który nie ma żadnego doświadczenia w zarządzaniu naprawdę na trudnym resorcie, bo resort sprawiedliwości jest trudny, ma swoją specyfikę, trzeba się dogadywać z przeróżnymi korporacjami, no to jest wybór jakiś dziwny. Ja sądziłem, że pani premier szuka takiego człowieka, który będzie wszystko jej zawdzięczał. I
ja tylko dodam, że on jest ze Śląska, więc to też jest ważne.
Borys Budka nie będzie przecież prowadził żadnej strategii w tym resorcie. To nie o to chodzi. To jest prowizoryczny układ na kilka miesięcy, bo co będzie po wyborach parlamentarnych, to nie wiemy. I on ma tylko być takim caretakerem w Ministerstwie Sprawiedliwości, to znaczy no, musi być jakiś minister, chociaż moim zdaniem właściwie mogłoby go nie być.
Bo kierownika resortu można mianować pełniącego obowiązki, wiceministra mianować pełniącym obowiązki.
Spokojnie, wiceministrowie by tam zadziałali. Natomiast no, znaczące jest oczywiście to, że wchodzi człowiek, jak powiedziała Asia, człowiek z Chetyny w to miejsce. I to jest najbardziej interesujące.
Niedźwiedź do miodu. Przecież to jest gigantyczna hakownia Ministerstwa Sprawiedliwości.
To pokazuje, co zresztą już odkryliśmy przecież w momencie, bo nie było to ukryte specjalnie, w momencie, kiedy Ewa Kopacz powoływała swój rząd, że kwestia kompetencji, jakiegoś planu dla poszczególnych ministerstw, tego, czym one się mają zajmować, to w ogóle tu nie jest istotne. Tu się liczy wyłącznie ta wewnątrzpartyjna układanka i znaczenie pana Borysława, już nie chcę przekręcać, tylko cały czas mi to tkwi w głowie, pana Borysa Budki jest dokładnie właśnie takie i to jest wyłącznie jego zadanie. Gdyby się tak złożyło, że Cezary Grabarczyk byłby, nie wiem, ministrem wciąż infrastruktury albo ministrem zdrowia i z tego samego powodu by poleciał, to by pan Budka też tam mógł wejść. No co z tego, że jest prawnikiem? To nie ma znaczenia. No, ważne, że człowiek od Schetyny był potrzebny, żeby wskoczyć
Cezary
w miejsce.
Cezary Grabarczyk był ministrem infrastruktury przez długi czas. Kojarz też
oczywiście
z tym nie miał. Znaczy miał jakiś związek, jeździł zapewne pociągami, zanim został ministrem, więc coś tam wiedział na ten temat.
A prawda jest taka, że rzeczywiście to jest bardzo trudny resort i tam tak naprawdę to, że zmieniło się chyba było 22 ministrów.
26. To jest 26. minister już.
To jeszcze nawet nie
w krótkich dziejach III Rzeczpospolitej poniżej roku jest przeżywalność na tym stanowisku.
Słuchajcie, przecież Ministerstwo Sprawiedliwości to jest mnóstwo rzeczy, które się powinno prowadzić konsekwentnie przez co najmniej 4 lata. To jest na przykład, to są projekty nowelizacji kodeksów, nad którymi pracują komisje kodyfikacyjne. Bardzo ważna sprawa. To jest sposób działania sądów w Polsce, który trzeba strategicznie zaplanować. Jak to ma działać normalnie, jeżeli się co rok średnio zmienia minister? No to tutaj nie ma żadnej strategii. To jest od sasa do lasa.
Przeszliśmy na pytania retoryczne. Co pani na to, pani redaktor?
Tak, z jednej strony to jest od sasa do lasa, a z drugiej strony się też zastanawiam, że Ewa Kopacz zupełnie nie sprawdziła też ministra Grabarczyka, znaczy nie sprawdzała tego, co się dzieje, bo też te doniesienia Gazety Polskiej codziennie o tym były, co było bardzo ciekawe, że rzeczywiście, że ten telefon, który był zalogowany, że on nie ma tego pozwolenia na broń, przecież to wszystko się pojawiało, a ona jakby zupełnie mimo tych doniesień pozostawała głucha na to.
No to Gazeta Polska, to...
No tak,
takie było myślenie.
Ale też jakiś tydzień temu trafiło to do prasy rządowej i wtedy też jeszcze się nie wydawało. Znaczy ja jeszcze dzisiaj rano byłem w programie i jakby nie zakładałem, że to się skończy dymisją. Nie, on złożył wczoraj wieczorem. Dzisiaj rano nie zakładałem, że tak błyskawicznie zostanie następca mianowany. Ale rzeczywiście dynamika tego się uruchomiła chyba w momencie, kiedy... doszły dopiero, kiedy poszły w RMF-ie te wiadomości o tym, że prokurator Drygas został szurnięty
rzecz.
I wtedy chyba tak, moja hipoteza, że pani powinna zobaczyła, że robi się smród po
tak,
prostu.
Ale zwróćcie
smród
uwagę,
i trzeba ten smród jak najszybciej skończyć, bo przecież wybory za 10.
To jest bardzo ciekawe właśnie. RMF to jedna rzecz, ale druga rzecz, że przecież tak naprawdę w moim odczuciu decydujące ciosy zadał na koniec TVN24. To jest też interesujące.
To znaczy,
co to oznacza?
To ta wajcha,
ja
nie pisowską wajchą oberwał Grabarczyk, tylko...
No właśnie,
jak to mówił Tymiński, ręka, która była nie własna, ale nie swoja, ale jednak własna. Tak go dzieliła.
Na to wszystko wskazuje. Znaczy to rzeczywiście... Ja wiem, że tam jest duża grupa odbiorców, którzy mówią, spiskowe teorie. No to po prostu nie ma takich przypadków.
Polityka.
No, jak się uwala takiego ministra o takiej pozycji, no to nie ma tak, że po prostu przychodzi dziennikarz z tematem i słuchajcie, jest ważny temat, a wszyscy tam, dajemy. No. Tak po prostu się nie dzieje.
Ale to też pokazuje, że kolejny minister tego rządu leci na cwaniactwie. Najpierw Nowak poleciał na zegarkach, teraz ten leci na tym, że nie ma pozwolenia na broń. Znaczy, no to są takie małe rzeczy, taka skórka od banana, oni się na nich ślizgają co chwilę.
To jest smutne skądinąd, bo akurat ja bym chciał, żeby Cezary Grabarczyk został zniszczony. No za to, co robił w resorcie infrastruktury na przykład. Przecież on
właśnie
zatrudnił
na to chodzi,
50 kolesiów kompletnie niekompetentnych według klucza partyjnego. To jest, przecież wszyscy pisały o tym gazety, że to całe ministerstwo poświęcił budowaniu frakcji w PO, że po prostu tych ludzi pozatrudniał tam, bo szwagra, kumpla, kolegi jakieś te. I to wskutek tego potem się okazało, że prosta zmiana rozkładów jazdy stała się kataklizmem. Nie wiem, czy ktoś jeszcze to pamięta.
Nie,
no, takie rzeczy uchodzą bezkarnie, a na duperę kompletnych, dopiero ewentualnie ktoś może polecić.
No bo to pokazuje siłę negatywnego PR-u i ten moment, tutaj kilka czynników się zgrało. Moment przed samymi wyborami, fakt, że włączyły się do tego media prorządowe. Myślę też, że PiS swojego posła, jak on się nazywa, Seligę, zawieszając, który tam w tę samą sprawę jest umoczony, nie przesądzam, czy słusznie, czy nie.
Po prostu dostał też zezwolenie na broń w tej samej
konfiguracji,
lewej komendzie.
No nie wiemy, czy nielegalnie, to ma badać prokuratura, natomiast został przez PiS zawieszony.
Na wszelki
wypadek. Myślę, że to było chyba czynnikiem, nie wiem, czy nie decydującym, razem z tym włączeniem się RMF-u i TVN24.
Ale on został zawieszony przez PiS po to, żeby mieć moralne prawo, czy moralnego haka, proszę. Myśmy naszego, tak, nawet nie wiadomo czy umoczonego, ale padł cień podejrzenia i go, a Cezary Grabarczyk,
otóż
przecież
to,
jest nadal
nie dało się już Grabarczyka bronić w tej sytuacji.
Dało się, ponieważ jest nadal wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, nadal jest baronem łódzkim i nadal jest człowiekiem tam jednak bardzo ważnym.
Ale nie dało się go bronić jako ministra.
Jako ministra.
No natomiast tak. Bardzo jestem ciekaw, czy cała sprawa, czy będzie próba zakończenia sprawy na jego dymisji, no czy jednak coś się dalej będzie z tym działo, no bo przecież postępowanie prokuratorskie w sprawie tych nieprawidłowości w komendzie łódzkiej, komendzie wojewódzkiej trwa i no, mnie się wydaje, że w zasadzie w tym momencie ta sprawa powinna do prokuratora Drygasa wrócić, niech on ją dokończy.
Tak, z jednej strony powinna wrócić. Ja sobie też przypominam dzisiejszą setkę z faktów i uśmiechniętego Grzegorza Schetynę, który odpowiada na pytanie, że bardzo się zmartwił. Więc...
O, naprawdę.
Przynajmniej część Platformy jest zadowolona z tej sytuacji.
Ducha. I chyba dużo też zależy od tego, no ale to już byśmy musieli wrócić, że ta wajcha swoja, ale nie własna, czy... No w każdym razie nie pisowska wajcha może zostać ruszona dalej jakoś.
Ja myślę, że też się trochę tego Donald Tusk obawiał, jak wyjeżdżał do Brukseli, że tak naprawdę Platforma się sama zabije wewnątrz. I trochę tak jest, że też tak jak było z ministrem, z marszałkiem Sikorskim, kiedy ta sprawa z kilometrówek wyszła podobno od Ministerstwa Spraw Zagranicznych, teraz się wydaje, że te kolejne sprawy jednak wychodzą skądś i to jest ta wojna wewnętrzna. Więc ale... ja sobie myślę, że...
No nie wiem, w wypadku kilometrówek tam rzeczywiście jednak było wydarzenie, czyli awantura w samolocie, które zwróciło uwagę mediów. Być może ktoś potem zobaczył, że temat jest sexy i przy okazji sprzedawał kolejne newsy, ale tutaj rzeczywiście, no tak jak zauważyliście, kiedy Gazeta Polska o tym napisała, na początku marca chyba, nic.
Ale to też pokazuje jeszcze jedno zjawisko smutne, które trzeba zauważyć. To znaczy bardzo często po stronie opozycyjnej czy krytycznej wobec władzy pojawiają się takie stwierdzenia, no przecież Republika pokazała, no przecież Gazeta Polska pisała. No, ale niestety moc tych mediów wciąż jest tak mała, że nie są w stanie nikogo odwołać, nie są w stanie nikogo zdjąć. Kto może to zrobić? Niestety tylko albo media prorządowe, albo gazety takie jak powiedzmy Fakt czy Super Express. To tak. Natomiast niestety tutaj wciąż tej mocy nie ma.
No tak, ale też chwała TVN24 za to, że zrobił dosyć dużą robotę dziennikarską, prześledzając te wszystkie ruchy, które robił minister Grabarczyk.
To prawda.
Chyba, że ktoś im tam jakoś pomógł. To wcale. Jakieś głębokie gardło się znalazło. Zaraz wrócimy do tematu. Joanna Miziołek, Łukasz Warzecha są gośćmi plusów dodatnich, plusów ujemnych. Za chwilę wracamy.
Radio Plus. Plusy dodatnie, plusy ujemne.